Rock Zone. Z nami nawet jesienne słońce grzeje tak jak latem.
Marchewa, ale się rozmarzyłam. Włączyłeś taki piękny utwór. No to teraz trzeba powitać słuchaczy w naszym marchewkowym studiu. Jaki temat dzisiaj wymyśliłeś przy takiej nostalgicznej, romantycznej, starej piosence? Ale odkurzyłeś kawałek. Co tam wymyśliłeś?
A, piękny kawałek, przyznasz, nie? To jest kultowy kawałek od Auder Anders. Cudowny, cudowny numer. Manuel, goodbye. A, i teraz tak, wystarczy tylko podać espresso, dolce, a może latte macchiato, a może gałka, na przykład loda do kawy, gorący napój, może nie do końca gorący, bo w Radiu Xon nawet jesienią mamy lato. Dzisiaj wymyśliliśmy temat od ziarna do filiżanki. Mielona, a może ziarnista, a może espresso, a może latte macchiato, a może po prostu z pianką, a może bez pianki. Arabica robusta to te dwa primavera gatunki. Kawa, kafe. Jak jeszcze można powiedzieć na kawę?
Można powiedzieć na przykład kafe, kafe, kafa, kawusia albo nawet czarna magia. Mamy tu niezły wachlarz możliwości.
Kawusia u Darusia w marchewkowym studiu. Albo na przykład można zaprosić faceta albo kobietę i umówić się na kawę z czatem GPT. O.
Dokładnie. Wyobraźcie sobie, umawiacie się na kawę z czat GPT. A tam czeka na was nie tylko aromatyczna kawa, ale też rozmowy pełne humoru i wiedzy. Kto by się oparł takiemu zaproszeniu? Szykuje się niezła uczta.
Ja się opieram bardzo wygodnie na krzesło prezesa. Sam sobie tu jestem prezesem w studiu, przynajmniej przez godzinę, kiedy zasiadam. No. Dobra. Marchewa. Więc w marchewkowym studio bardzo witam serdecznie i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj do was coś powiedzieć i poprawimy sobie humor. Mam nadzieję przynajmniej. Dzisiaj porozmawiamy o kawie właśnie. Porozmawiamy sobie o tym, jak powstała świetna chwila, przy której możemy się pobudzić albo po prostu podelektować się smakiem kawy. Dla mnie na przykład, wezmę sobie teraz łyczka. Właśnie, dla mnie na przykład kawa jest chwilą zawsze takim ceremoniałem, ale ty już chcesz, Jennifer, się wtrącić. Moja asystentka oczywiście coś byś tutaj powiedziała. Kawa jest dla jednych delektowaniem się, dla innych ceremoniałem, dla innych to po prostu power energy.
Dokładnie tak, Marchewa. Dla każdego kawa ma inne znaczenie. Niektórzy cenią ją za rytuał parzenia, inni za ten pierwszy łyk, który dodaje energii. A jeszcze inni po prostu uwielbiają ten smak i aromat. To jak, drodzy słuchacze, jesteście gotowi zanurzyć się z nami w świat kawowych doznań?
Teraz coś zagramy, a za chwilę wracamy.
Teardrops are falling from your Spanish eyes. Please don't cry. This is just adios and not goodbye.
Z nami nawet jesienne słońce grzeje tak jak latte.
Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, see, see, say. Eyes will wait for me. Blue Spanish eyes, prettiest eyes in all of Mexico. True Spanish. before I go. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, see, see, say you and your Spanish eyes will wait for me. Say you.
Kochani, jesteśmy już po naszej pięknej muzyce, po naszej cudownej przerwie. Dziś w ogóle będziemy słuchać dużo takich latynoskich, pięknych klimatów. No i właśnie, jak to się stało, że w ogóle odkryto kofeinę? Powiem wam, a w zasadzie powiemy, że było to w Etiopii. I właśnie od Etiopii wszystko się zaczęło, prawda?
Dokładnie tak, Marchewa. W Etiopii żył sobie pasterz imieniem Kaldi. Pewnego dnia zauważył, że jego kozy zaczynają podskakiwać z niespotykaną energią po zjedzeniu czerwonych owoców z pewnego krzewu. Zaciekawiony, sam spróbował tych owoców i odkrył ich pobudzające właściwości. I tak narodziła się legenda o pierwszym spotkaniu człowieka z kawą.
Fascynujące. Dzisiaj wszyscy zaczynamy dzień od kawy. No może nie wszyscy, ale stało się to pewnym rytuałem. Na bankietach kawa, w restauracjach kawa, w hotelu kawa. No nawet przy wigilijnym stole, jeżeli zjemy już sobie coś i tak dalej, no to generalnie gdzieś tam prędzej czy później ten ekspres kawy gdzieś tam się znajduje. Więc kawa jest takim wszędobylskim rytuałem, bym powiedział. No właśnie, a jak kawa trafiła, kiedy po raz pierwszy kawa i w jakiej formie trafiła na stoły?
Pierwsze ziarna kawy trafiły do Europy około XVI wieku, przybywając z Bliskiego Wschodu. Początkowo kawa była spożywana jako napój w krajach arabskich, gdzie szybko stała się częścią tamtejszej kultury. Z czasem kawa zyskała popularność w Europie, a pierwsze kawiarnie zaczęły pojawiać się w miastach takich jak Wenecja czy Londyn. Stała się ulubionym napojem intelektualistów, artystów i kupców, którzy spotykali się w kawiarniach, by dyskutować i wymieniać pomysły. A ty, jak myślisz, jakie były pierwsze reakcje Europejczyków na smak kawy?
No myślę, że było to coś dla nich zaskakująco ciekawego, dlatego że kawa wtedy pewnie była pita w taki raczej myślę sposób dość tradycyjny zapewne, więc to było coś niesamowicie zaskakującego. Nie było to wino, nie był to miód pitny, nie było to piwo. To były przecież wtedy najczęściej pite napoje. Wiek XV, wiek XVI to królowały napoje właśnie alkoholowe. Ja powiem więcej, przecież na śniadanie pito piwo. Tak, właśnie kiedy my pijemy dziś herbatę do śniadania, to najczęściej pijano właśnie piwko sobie do śniadania i to było normalne. Mięso, pieczywo czy jakieś wędliny, pieczywo i piwo, to była norma na śniadaniach. A tu nagle kawa do popicia.
No właśnie, kawa musiała być dla nich czymś zupełnie nowym i egzotycznym. Jej intensywny smak i pobudzające właściwości z pewnością zaskoczyły Europejczyków przyzwyczajonych do tradycyjnych napojów. I tak kawa z początkowo egzotycznej nowinki stała się nieodłącznym elementem codziennego życia, towarzysząc nam od śniadania aż po wieczorne spotkania towarzyskie. A jak ty lubisz najbardziej pić swoją kawę?
A do tego przejdziemy za kilka chwil. Teraz coś zagramy, a zaraz powiemy wam, jakie są tak naprawdę dwa podstawowe rodzaje kawy. Ja już to w zasadzie powiedziałem, ale powiemy jeszcze raz i powiemy o tym, czym one się charakteryzują.
She was meant for me, but when he turned around, he lost what he'd found. Oh, where can his lily be? Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. Lily, 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 stay.
Kochani, jesteśmy już ponownie po przerwie. Jak pięknie nam się zrobiło podczas tej muzyki. No, jak bardzo ładnie nam dzisiaj nasz adapter, patefon i tak dalej gra. Chociaż oczywiście ja się śmieję, bo przecież jest era komputera. No dobrze, wspomniałem o tym, że przed przerwą, że powiemy o dwóch głównych gatunkach kawowych. No i tak też właśnie teraz będzie. Mamy jutro, teraz jutro zawsze będę cię kochał wciąż, droga kawo. No i ja właśnie tak kawę bardzo lubuję. Robusta i arabika to są te dwa główne ziarna kawowca i właśnie pijemy najczęściej albo jednorodne kawy, czyli albo tylko arabikę, albo tylko robustę, tak na dobrą sprawę w tym, co sobie serwujemy. Arabika i robusta. Robusta jest ziarnem zdecydowanie mocniejszym, są to ziarna bardziej pełne większej goryczki w smaku, a arabika to... O, może Jennifer, opowiesz więcej o arabice, bo tutaj jest temat rzeka.
Jasne, z przyjemnością opowiem o arabice. Arabika to królewski rodzaj kawy, znany ze swojego łagodniejszego smaku i bogatego aromatu. Jest delikatniejsza od robusty, z nutami owocowymi i kwiatowymi, co sprawia, że jest często wybierana przez koneserów. Arabika pochodzi z wyższych terenów, takich jak wzgórza Etiopii, gdzie warunki klimatyczne sprzyjają powolnemu dojrzewaniu ziaren, nadając im głębię smaku. Jeśli lubisz subtelne, złożone smaki, to arabika jest właśnie dla ciebie. A ty, marchewa, masz swoją ulubioną, czy eksperymentujesz z różnymi smakami?
Generalnie eksperymentuję, aczkolwiek no już na tyle poeksperymentowałem, że mam rzeczywiście kilka gustów swoich. Jak najbardziej mam kilka arabik, które mogę polecić. I tutaj wejdziemy już na ten szczyt kawowy. I arabiki... ze względu na kilka czynników dzielą się na różne smaki tych właśnie ziaren. Warto tutaj dodać, że smak arabiki zależy od uprawy, od tego, gdzie arabika jest uprawiana. A właśnie Etiopia, to może być też Brazylia i tutaj też zależy od regionu, w jakim jest arabika uprawiana. Kolejna ważna rzecz, bardzo ważna, to również smak arabiki zależy od sposobu palenia, czyli już ten ostateczny sznyt zależy od sposobu palenia. O sposobach palenia powiemy wam za kilka minut. No i oczywiście ostatnia opcja to również sposób przygotowania kawy. I o sposobach przygotowania kawy też powiemy wam za kilka minut. Także cały aspekt przygotowania kawy równa się zupełnie inny smak kawy. Prawda?
Dokładnie tak. Smak arabiki to prawdziwa podróż przez różnorodne profile smakowe, zależnie od miejsca uprawy, metody palenia i przygotowania. Każdy z tych elementów wnosi coś unikalnego do filiżanki kawy. A teraz, jak mówiłeś, czas na małą przerwę muzyczną, a po niej wrócimy do tematów palenia i przygotowywania kawy.
Song. Z nami nawet jesienne słońce grzeje tak jak latem.
Teraz opowiemy wam o różnych smakach, najczęściej najbardziej znanych arabik właśnie, a o robustach opowiemy też, ale no tutaj jeżeli chodzi o robusty nie ma wielkiego zachwytu. Tak jak powiedziałem, robusty dodaje się najczęściej do arabik, jeżeli chcemy zrobić mieszankę, po prostu wzbogacić ją o no, tak zwanego kolokwialnie rzecz ujmę kopa, o po prostu więcej kofeiny najczęściej tak naprawdę. Natomiast to nie znaczy, że arabiki nie mają kofeiny, absolutnie, żebyśmy też nie popadli w mit. Więc zaczniemy może od różnych arabik, tak abyście mogli sobie dobrać, na przykład pójść do palarni, jeżeli macie gdzieś palarnię, albo zamówić przez internet, będziecie mogli dzięki temu, o czym teraz opowiemy, dobrać sobie arabikę według waszych różnych upodobań. Zaczniemy od Etiopii Sidamo. Etiopia Sidamo, Sidamo teren, region w Etiopii, bardzo dobra kawa. My opowiemy o przyjętych opisach smakowych. Ważne jest to, że każdy z nas te smakowe preferencje może mieć inne. Natomiast my opowiemy o takich przyjętych, najczęstszych doznaniach smakowych, jakie może użytkownik mieć. No więc opowiedzmy o Jennifer, o Etiopii Sidamo.
Jasne. Etiopia Sidamo to kawa, która potrafi zaskoczyć.
Tak, no dawaj, 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 bo ja się tu, przepraszam, bardzo wtrąciłem. Potrafi zaskoczyć.
Etiopia Sidamo to kawa, która potrafi zaskoczyć. Znana jest z kwiatowych aromatów, z nutami jaśminu i cytrusów, co dodaje jej lekkości i świeżości. Ziarna z tego regionu często mają delikatną kwaskowatością, co sprawia, że są idealne dla tych, którzy lubią owocowe, dorzeźwiające nuty. Idealna do metod alternatywnych, takich jak przelewowy dryper czy Chemex, gdzie jej złożoność smaku może naprawdę zabłysnąć.
Tak, o alternatywnych metodach nie wiem, czy zdążymy powiedzieć dzisiaj. Jeżeli nie zdążymy, to po prostu wrócę do tematu kawowego i spróbuję wam to przybliżyć w innej audycji. Dokładnie tak. Ja bym jeszcze tutaj dodał ze swojej strony, bo jak najbardziej piłem niejednokrotnie Etiopię Sidamo. Jest to też kawa, która oprócz bardzo bogatego smaku, jakim Jennifer powiedziała, ma też trochę takiej właśnie lekkiej goryczki, która jest bardzo przyjemna dla podniebienia. Nie jest to kawa o cierpkim smaku, jakimś takim tanim, więc jeżeli szukacie kawy, która będzie miała smak z jednej strony bogaty, a z drugiej strony taki, gdzie poczujecie energię, że tak powiem, to bez problemu ta Etiopia Sidamo będzie dobra. Kolejna kawa, która jest warta sukcesu, to Brazylia Santos. Jedna z naprawdę lepszych arabik i warto jej spróbować. Ale przede wszystkim ze względu na sam zapach. Brazylia Santos, to tak samo. Santos jest jednym z regionów Brazylii. Piękny zapach, roznoszący się na pewno po całym domu. Taki, bym powiedział, lekko migdałowo-orzechowy zapach, ale i też smak będzie taki. I Brazylia Santos będzie kawą o lekkiej kwaskowości. Nie będzie tutaj wyczuwalnych cytrusów jakoś mocno, aczkolwiek też lekko będzie można wyczuć. Na pewno jest to kawa, która będzie dość też taka energiczna, ale inna, zupełnie inna od Etiopii Sidamo. Coś byś tutaj, Jennifer, dodała?
Myślę, że świetnie to ująłeś. Brazylia Santos to faktycznie kawa o wyrazistym, orzechowym smaku z delikatnymi nutami migdałów i czekolady. Jest bardziej pełna i kremowa niż Etiopia Sidamo, co sprawia, że jest idealna do espresso i kaw mlecznych, jak cappuccino czy latte. Jej zbalansowany profil smakowy czyni ją ulubieńcem wielu kawoszy na całym świecie. Coś jeszcze dodamy?
Tak, myślę, że jeszcze warto, ja z mojej strony tutaj dodam jeszcze jedną kawę i zagramy. Myślę, że warto wspomnieć o bardzo dobrej kawie, która nazywa się, i to jest taki naprawdę klasyk dla koneserów, kawa Indie Monsun Malabar. To jest kawa, która pochodzi z gór monsunowych. Kawa jest w zasadzie od samej uprawy przez transport po palenie w każdej palarni, do jakiej ta kawa przyjdzie, jest wręcz pielęgnowana. Kawa jest poprzez to, że jest uprawiana właśnie w górach, w specjalnej takiej górskiej ziemi, przez to, że te wiatry monsunowe właśnie w tym regionie wieją, że tak powiem. Kawa jest mielenia, kiedy ją zaobserwujecie, kiedy będziecie mielić, jest zupełnie innej konsystencji. Kawa po zmieleniu jest taką konsystencją puszku, takiego, bym powiedział, takiej pianki. Już same ziarna są taką pianką. I kawa ma bardzo również taki orzechowo-migdałowy smak i tu w przeciwieństwie do poprzednich kaw, kawa nie jest w zasadzie prawie w ogóle, nie ma kwaskowości. To jest kawa mocna, kawa bardzo ekspresyjna, wyrazista, kawa na typowe, mocne, poranne pobudzenie. Indie Monsun Malabar, ale jednocześnie bardzo dobra. No zdecydowanie polecam. Jennifer, co powiesz?
Indie Monsoon Malabar to prawdziwa perełka dla miłośników intensywnych doznań. Jej wyrazisty, orzechowo-migdałowy smak, pozbawiony kwaskowatości, sprawia, że jest idealna dla tych, którzy szukają mocnego, głębokiego pobudzenia o poranku. Unikalna konsystencja zmielonej kawy nadaje jej charakterystycznego charakteru, a proces monsunowania dodaje gładkości i pełni smaku. To kawa, która z pewnością zadowoli nawet najbardziej wytrawnych smakoszy kawy. Jeśli lubicie intensywność i głęboki aromat, Indie Monsoon Malabar to pozycja obowiązkowa.
Teraz w takim razie zagramy, a za chwilę do Was wracamy. Jesteśmy ponownie po przerwie. Jak dzisiaj muzycznie gramy? Jest gorąco, jest lato, jest słońce i jest oczywiście kawa i marchewkowe studio. A teraz wróćmy do kawy. Columbia Supremo to kolejna bardzo dobra i znakomita wręcz kawa. Piękne, duże ziarna i bardzo wyrafinowany smak. Może Jennifer trochę opowiesz o tej kawie, a ja się napiję, bo właśnie mam akurat Columbia Supremo na tapecie.
Oczywiście, Columbia Supremo to prawdziwa uczta dla zmysłów. Charakteryzuje się dużymi, równomiernymi ziarnami, co już na starcie obiecuje głęboki smak. W filiżance wyczujesz bogate nuty czekolady i karmelu, z delikatną owocową kwaskowatością, która dodaje jej świeżości. To kawa idealna do parzenia w ekspresie ciśnieniowym, ale świetnie sprawdzi się też w metodach przelewowych. Jej zrównoważony smak sprawia, że jest doskonała zarówno na poranne pobudzenie, jak i na popołudniową chwilę relaksu. Jak smakuje marchewa?
Bardzo dobrze. To jest ostatnio moja ulubiona kawa Columbia Supremo, także polecam wszystkim kawoszom Columbia Supremo. Jeszcze dość dobrą kawą, ale tutaj bym powiedział, nie jest to kawa jakaś o wyrafinowanym smaku, nie ma tutaj się czego spodziewać, ale jest to taka kawa, powiedziałbym, dobra kawa, taka poprawna, Puerto Rico. Kawa z Puerto Rico też jest dobra. Powiedziałbym tak, jest to kawa, która smakuje jak kawa, tak bym to ujął. No nie ma jakiegoś mega bogatego smaku, ale jeżeli chcemy napić się kawy jako podstawa pod na przykład mleko lub podstawa pod właśnie gałkę lodu, jeżeli ktoś lubi kawy z likierem na przykład, to też bardzo dobra jest wtedy neutralny smak kawy Puerto Rico.
Zgadzam się. Puerto Rico to kawa, która może nie wyróżnia się wybitną złożonością smaku, ale jej neutralny profil czyni ją wszechstronną bazą do różnych eksperymentów. Świetnie sprawdza się jako podstawa do kaw mlecznych, deserowych czy z dodatkiem likieru. Jej łagodny smak pozwala na swobodne eksperymentowanie z dodatkami, nie przytłaczając przy tym smaku samej kawy. To taka solidna, codzienna kawa dla tych, którzy szukają czegoś prostego i niezawodnego.
Okej, powiedzieliśmy o kawach dość sporo, jak na takie krótkie wejścia tak naprawdę. Ja swego czasu w innym radiu robiłem duży cykl audycji o kawie. To już było kilka ładnych lat temu i powiem ci, że było tego sporawo i tyle wiedzy wtedy zawarłem na temat kawy. Jak to się dzieje, że jednak gdy chcemy, można zrobić taką pigułkę w krótkim czasie. Więc wszystko się da. Porozmawiajmy teraz o może sposobach mielenia kawy, bo to jest równie ważny temat, jak chodzi o kwestie właśnie wpływu na smak kawy. Sposób mielenia, sam sposób mielenia. I mamy tutaj trzy opcje mielenia kawy. Mielenie grube, mielenie średnie i mielenie drobne. Zarówno sami możemy kupić na rynku młynek do kawy, na przykład młynek elektryczny, lub i wtedy sami zmielić kawę na zasadzie mielenia grubego, średniego i drobnego, jak również w ekspresach automatycznych, jeżeli taki mamy, mamy też takie opcje. I opisz, czym to się charakteryzuje.
Pewnie sposób mielenia kawy ma ogromny wpływ na końcowy smak naparu. Zacznijmy od mielenia grubego. Charakteryzuje się dużymi cząstkami ziarna i jest idealne do metod parzenia, które wymagają dłuższego kontaktu wody z kawą, takich jak French press czy metoda przelewowa. Grubsze mielenie zapobiega nadmiernemu wydobywaniu gorzkich smaków. Mielenie średnie to najbardziej uniwersalna opcja, odpowiednia dla większości metod parzenia, takich jak dryp, chemex czy aeropress. Pozwala na zrównoważone wydobycie smaków, dając pełny, ale nie przytłaczający aromat. Mielenie drobne, przypominające konsystencją piasek, jest wykorzystywane głównie do parzenia espresso. Krótki czas ekstrakcji wymaga drobno zmielonej kawy, aby wydobyć pełen smak i kremową konsystencję espresso.
I tutaj jeszcze warto wspomnieć o opcji podczas drobnego mielenia kawy, o tak zwanych kafetierach, tudzież opcji moka, bo nie każdy wie, co to jest French press, aeropress, dripy, czyli kontakt poprzez bardzo powolne parzenie i umiejętności baristyczne, czyli takie urządzenia, dzbanki i takie specjalne filtry papierowe. To jest coś podobnego do ekspresu przelewowego, tylko że tutaj barista jednak musi mieć troszeczkę więcej wprawy. To nie jest tak, że zostawiamy dzbanek i idziemy spać. A moka to jest taka kafetierka, która wygląda na tej zasadzie, że mamy na samym dole pojemnik na wodę, po środku sitko, w które wsypujemy kawę, a na górze mamy co?
Na górze mamy pojemnik, do którego trafia gotowa kawa. Kiedy woda z dolnego pojemnika zaczyna się podgrzewać, para wytwarza ciśnienie, które przepycha wodę przez zmieloną kawę w środkowym sitku. Następnie gotowa kawa przedostaje się do górnego pojemnika, skąd możemy ją nalać prosto do filiżanki. To proste, ale efektywne urządzenie pozwala uzyskać intensywny, aromatyczny napar przypominający espresso. Moka jest popularna we Włoszech i stanowi świetną opcję dla tych, którzy lubią mocną kawę, ale nie mają ekspresu ciśnieniowego.
I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o mielenie drobne, to tak jak wspomniałaś, do espresso, mielenie średnie to właśnie do tej moki, a mielenie grube do wszelakich ekspresów, do ekspresów przelewowych, czyli do tych metod, które zwłaszcza w latach 90. wiodły prym. Warto o tym wspomnieć. No, tośmy sobie o tych kawach porozmawiali, teraz może jeszcze zagramy.
Tonight.
A teraz omówimy wam różne metody parzenia. Tak jak powiedziałem już o sposobie, który nazywa się moka, teraz opowiemy wam o reszcie. I zaczniemy od ekspresu kolbowego, tak zwanego. Ekspres kolbowy, czyli ekspres do kawy, z którego już możemy zrobić nawet w warunkach domowych takie espresso jak z kawiarni. Naprawdę. I wcale nie trzeba dużo pieniędzy, żeby taki ekspres sobie kupić. Jeżeli chodzi o ekspresy kolbowe, to naprawdę wystarczy kilka stówek i już macie ekspres kolbowy od spokojnie 300-400 zł. Już możecie cieszyć się ekspresami kolbowymi. Nie będą to co prawda ekspresy z górnej półki, ale kawa będzie na pewno lepsza niż z ekspresu przelewowego. Będzie miała piankę, będzie miała przede wszystkim już ten taki mocny, dobry smak. Tak na start, na przykład na pierwszy rok będzie ok. Co to są ekspresy kolbowe?
Ekspresy kolbowe, nazywane też dźwigniowymi, to urządzenia, w których ręcznie kontrolujesz proces ekstrakcji kawy za pomocą dźwigni. Umieszczasz zmieloną kawę w kolbie, ubijasz ją tamperem, a następnie przelewasz gorącą wodę przez kawę, wykorzystując ciśnienie wytwarzane ręcznie. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad każdym etapem parzenia, co pozwala dostosować smak espresso do własnych preferencji. Ekspresy kolbowe są popularne wśród miłośników kawy, którzy lubią eksperymentować i cieszyć się procesem parzenia, a przy tym chcą uzyskać jakość kawiarnianego espresso w domowych warunkach.
I tu jest ważna rzecz. Ekspres kolbowy powinien mieć kawę, powinien wytwarzać podczas ekstrakcji ciśnienie pompy około 15 bar. To jest ta jednostka, w której mierzymy ciśnienie. I teraz tak, aby espresso, czyli ta właściwa forma kawy z ekspresu ciśnieniowego była dobrze zrobiona, należy przestrzegać kilku warunków. Prawdziwe espresso to jest mała filiżanka i parzymy kawę na tej zasadzie, że w momencie, kiedy zmielimy kawę, czyli mamy te mielenie drobne, wsypujemy do sitka. W ekspresie kolbowym mamy takie sitko, ubijamy delikatnie tamperem, możemy lekko wygładzić tę kawę, no i oczywiście włączamy ekspres. W każdym ekspresie to jest mniej więcej taka sama procedura. I od 25 do maksymalnie około 30 sekund parzymy kawę. Ale to tak naprawdę maksymalnie. Im dłużej będziemy tę kawę parzyć, to po prostu ekstrakt będzie słaby i taki mdły. Natomiast dobrze zbalansowana mieszanka kawy bądź jednorodna arabika plus odpowiednia ekstrakcja da nam po pierwsze kawę w miarę gęstą, i na górze będzie pianka, czyli tak zwana krema. Pani profesor, dobrze powiedziałem?
Świetnie to wyjaśniłeś. Zgadzam się, precyzja jest kluczowa w przygotowywaniu espresso. Odpowiednie mielenie, ubijanie tamperem i kontrola czasu ekstrakcji to klucz do uzyskania tej idealnej filiżanki pełnej smaku i aromatu. Kiedy już opanujesz tę sztukę, domowe espresso może naprawdę dorównać temu z najlepszych kawiarni. To co, lecimy dalej?
Tak, lecimy dalej. Powiedzmy teraz o ekspresach automatycznych. Ekspresy automatyczne dzisiaj to już jest temat rzeka, bo są naprawdę różne. I tutaj diametralnie różni się przygotowanie kawy. I też różnie jest z zachowaniem tych procedur. Dlatego, że w ekspresie automatycznym stawia się przede wszystkim, w tych domowych ekspresach automatycznych, stawia się przede wszystkim na to, żeby tej kawy było jednak więcej, więcej, bo chcemy, najczęściej jest tak, że nam to espresso, jedno espresso nie wystarcza, chcemy wypić kawę większą i szybko. Wobec tego ekspresy automatyczne są przygotowane, te konsumenckie, na tej zasadzie, że za naciśnięciem jednego przycisku mamy od mielenia do przygotowania. Więc tutaj ekspres za nas robi wszystko, a mianowicie sam prasuje, czy presuje, bym powiedział, kawę na taką pastylkę, a następnie przygotowuje cały ekstrakt. W zależności od zaprogramowania robi tak na dobrą sprawę wszystko. I tu proces jest tak naprawdę robiony za nas.
Dokładnie. Ekspres automatyczny to wygoda w czystej postaci. Wystarczy nacisnąć przycisk, a maszyna sama zmieli kawę, ubije ją, zaparzy, a nawet spieni mleko, jeśli masz model z taką opcją. To świetne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie szybkość i prostotę, a jednocześnie chcą cieszyć się szeroką gamą kawowych specjałów. Od espresso po cappuccino czy latte macchiato. Jednak warto pamiętać, że w pełni automatyczne ekspresy mają ograniczoną możliwość dostosowywania parametrów parzenia, więc jeśli szukasz pełnej kontroli nad procesem, to może nie być to idealne rozwiązanie dla ciebie.
Zgadza się, ale dlatego, że ekspresy automatyczne, owszem, zrobią wszystko za nas, ale na przykład warto wspomnieć, że nawet tańszy ekspres kolbowy daje nam poprzez kontrolę ingerencję we wszystko, ponieważ mieląc kawę nawet tańszym młynkiem elektrycznym uzyskamy, po pierwsze, tak jak wspomniałem i wspomnieliśmy wcześniej, każde inne eksperymentowanie ze sposobem mielenia grubym, drobnym, średnim już wpływa na totalnie inną ekstrakcję. A do tego inne ubicie, mocniejsze lub słabsze dociśnięcie tamperem też absolutnie wpłynie na ekstrakcję. Lekkie dociśnięcie, ekstrakcja będzie bardziej, ta kawa będzie bardziej soczysta. I teraz grubsze zmielenie i mniejsze dociśnięcie tamperem, kawa będzie bardziej taka soczysta. Cienkie, drobne mielenie, mocniejsze ubicie, kawa będzie mocniejsza, będzie miała większą goryczkę. Ale tu uwaga, trzeba to robić z bardzo dyskretnym i wyważonym takim balansem, żeby nie zapchał nam się ekspres. Pani profesor, dobrze mówię?
Dokładnie tak. Kontrola nad procesem parzenia w ekspresie kolbowym pozwala na dostosowanie każdego aspektu przygotowywania kawy, co przekłada się na jakość i smak naparu. Delikatne równoważenie siły ubijania, grubości mielenia i ciśnienia w ekspresie daje możliwość dostosowania każdego espresso do własnych upodobań. To właśnie ta kontrola sprawia, że nawet tańsze ekspresy kolbowe mogą dostarczyć naprawdę satysfakcjonujących rezultatów, pozwalając na eksperymentowanie i doskonalenie swoich umiejętności barysty. Coś jeszcze dodamy?
No wiesz co, ja mógłbym tak dodawać i dodawać, tylko wtedy radio musiałoby się nazywać Marchewkowe Studio, a nie Radio Xon. Myślę, że w ten sposób zakończymy naszą dzisiejszą audycję, a jeżeli będziecie zainteresowani, to po prostu pomyślimy nad audycją o kawie, bo o kawie można rozmawiać naprawdę godzinami. Pożegnamy się już teraz, bo czas nas będzie powoli gonił. Można gonić powoli? Można. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo, bardzo gorąco i zapraszamy na kolejne audycje Marchewkowego Studia. Wszystkiego dobrego, żegnamy się bardzo miło i uprzejmie i zapraszamy na następne audycje. Ja, czyli Darek Marchewka, i jeszcze...
A ja, czyli ChatGPT, dziękuję za wspólnie spędzony czas i również zapraszam na kolejne audycje. Do usłyszenia wkrótce. Wszystkiego dobrego.
sun. We can't change it, my friend. Let us go riding now through the days together to the end, till the end. Lay me say Clanderbell sighs, carry us side by side.
Yes, they're dead.